Czy wszystko ogarnięte? Kiełbasy kupione, mazurki zrobione, okna pomyte, dom posprzątany. No idzie zwariować. Dzień dobry, kochani. Z tej strony Weronika Głodnicka, psychotrenerka, i Aleksandra Antczak, psychoterapeutka, odpowiada. Dzisiaj nietypowy podcast, bo jest to świąteczna rozmowa przy kawie. Rozgoście się w niej. Nieważne, czy przygotowujecie, czy siedzicie, czy leżycie, czy biegacie, czy prowadzicie samochód, rozgośćcie się w tej rozmowie.
Już się dzieje, święta i przed święta.
Tak. Jak nie zwariować w te święta?
Chyba w każde. I zawsze ten temat się gdzieś tam przywraca, nie? Temat świąt wielkanocne, bożonarodzeniowe. No teraz mamy wielkanocne święta, więc dzisiaj z Olą postanowiłyśmy właśnie Wam przedstawić sposoby i jakby strategie, które możecie sobie zastosować w trakcie świąt, ale też i przed nimi, bo myślę, że ten czas przed świętami, kiedy gotujemy, kiedy chcemy zrobić wszystko idealnie, włącza nam się taka perfekcyjna pani domu, trochę się spinamy wtedy, że to jest taki czas, gdzie też dobrze jest zrozumieć swoje emocje, zrozumieć swoje zachowania, skąd się co bierze. No a też przy świątecznym stole są często, każdy z nas chyba ich doświadcza, niechciane komentarze od jakichś tam babci, dziadków, wujków.
No tak to malutko tak zjadło, jakoś zmizerniało, taka buźka ci się wychodziła troszeczkę. A kiedy dzieci?
O.
A kiedy drugie?
O.
A zaręczyliście się już? A czemu się jeszcze nie oświadczyłeś?
No i właśnie to będzie dzisiaj temat naszego podcastu, także zostańcie do samego końca, a myślę, że będzie ciekawie i da Wam to sporą wartość przed świętami, nie?
No.
No.
I musimy się przedstawić, że tutaj na tym podcaście to się nagrywa. Psychoterapeutka odpowiada i psychotrener.
Dwie psycho.
Dokładnie. Ja tak sobie mówię, że połączył nas wspólny vibe. I właściwie to my ze sobą codziennie prawie rozmawiamy, nie, Grażyna?
Tak, ale chociaż się nigdy na żywo nie widziałyśmy, także można zbudować relacje przez social media, nie?
To jest fenomen, naprawdę.
No, ja też w to nie wierzyłam, nie? Że wiesz, chociaż jak się kiedyś tam uda zobaczyć, to ciekawe, czy się polubimy, nie? Się okaże, że ty co to za typiara.
No.
Jak przez Tindera jakiegoś albo czegoś tam, nie? Rozmawiają, a się nie widzą.
Nie, no widzę cię, wiem, że nie jesteś panem po 40 czy tam 50, wiesz, z jakimiś, nie wiadomo czym widzę cię, nie? No chyba, że sobie nakładasz filtry. Okej, okay, tak śmiesznie, rzeczywiście pół żartem, pół serio wchodzimy w nasz trudny temat, dlatego że mi się przy świętach zawsze pojawia pytanie, po co my to sobie robimy?
Dokładnie.
Po co my się tak napędzamy, rzucamy się w taki wir zakupów, w gotowanie, w to, że tak się przy tym świątecznym stole spinamy jako ludzie i jesteśmy tacy, wiesz, chodząca bomba tykająca, nie? Przed, po. Ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, po co? Po co my sobie to jako ludzie robimy? Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia ze świąt. Ja raczej ze swojego własnego życia osobistego mam takie wspomnienia, że święta były czasem właśnie napięć. I tak to obserwuję również obecnie w tym czasie, jak gdzieś spędzam święta poza domem, to ja czuję, że jest mnóstwo napięcia.
Myślę, że święta dla wielu osób są etapem takiego napięcia. Są bardzo niezrównoważone, moim zdaniem, bo ciśniemy przed świętami, a potem w święta trochę się rozluźniamy, ale no też nie zawsze, to zależy od osoby i od Grażyny, która gotuje najwięcej dla wszystkich, czyli mamy tak naprawdę, czy kogoś tam, kto jest odpowiedzialny za te święta, ale jest
Babci na
taka,
przykład.
babci na przykład, tak, ale jest taka duża nierównowaga według mnie, że staramy się zrobić tak perfekcyjnie wszystko, tak wszystko na cacy, tych potraw, tego wszystkiego, potem to się wyrzuca, spinamy się, denerwujemy, czujemy stres, zamiast tak naprawdę przyjrzeć się temu, po co tak naprawdę są te święta.
Właśnie o to chodzi. Ja sobie myślę, że już kiedyś nagrywam taki odcinek bożonarodzeniowy, że rzeczywiście nas łączy wiele w tym sposobie spędzania czasu świąt. Jesteśmy bardzo często uwikłani w różne lojalności rodzinne, no nie? No bo wiesz, przychodzi na przykład młodym ludziom nagle kombinować, jak połączyć dwa albo trzy domy. No bo ci chcą zobaczyć wnuka, ci chcą zobaczyć wnuka i ci chcą zobaczyć wnuka, nie? I teraz nagle musisz jeszcze rozdzielić te święta na dwa czy trzy domy, a tak naprawdę czasem nie masz na to najzwyczajniej w świecie ochoty. Masz ochotę pójść na jeden obiad albo na jedno śniadanie wielkanocne i wrócić do domu, pójść na spacer, pobyć właśnie z dzieckiem, pobyć z mężem, pobyć z żoną, pobyć w domu, tak? I teraz ja mam takie poczucie, że wiele tych, wiecie, wiesz, takich rodzinnych spędów, to jest nic innego jak jakieś oczekiwanie względem nas, że no my musimy przecież być, my przecież musimy wypełnić te lojalności rodzinne, no nie? Musimy przyjść, musimy być tu, tu, tu i tu. Ja myślę sobie o tym, ja sama mam na takie rzeczy bardzo często bunt, natomiast nie spędzam świąt w domu, tak jakbym chciała, choć mając dziecko, biorę pod uwagę to, że święta są teraz bardzo nieprzewidywalne, bo na przykład w Boże Narodzenie chorowaliśmy po prostu po kolacji wigilijnej i ja i mój mąż dostaliśmy prawie 40 gorączki i leżeliśmy całe święta, całą trójką leżeliśmy i chorowaliśmy. W domu zostaliśmy rzeczywiście już ze względu na to, że mały zaczął gorączkować trochę szybciej, więc dzieciaki czują to i lubią się rozchorować w najmniej oczekiwanym momencie. I to też mi pokazuje, że można w ten sposób spędzić święta. Ale ja mam ze świętami takie, wiesz, patrzę sobie po tych ludziach, wiem jak przychodzą do gabinetu, jak jest na tydzień, na dwa przed świętami, jaką spinę w sobie mają, że musi być ugotowane, musi być, okna muszą być wymyte, chata na błysk zrobiona, wiesz, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. A tak naprawdę, kiedy przychodzi ten czas świąt, to często są tak zmęczeni tymi przygotowaniami, tym, że dają z siebie 100%, że w ogóle nie mają radości z tego czasu świąt. I ja sobie myślę, po co my sobie to robimy jako ludzie? Czemu jest tak, że jeżeli rzeczywiście, wiesz, gotuje ta babcia, to ta babcia może i gotuje najlepsze pierogi na świecie, może i gotuje najlepszy barszcz biały, ale niech też pozwoli innym jak się trochę odciążyć. Myślę, że jakby podzielić to na cztery czy pięć gospodyń, byłoby o wiele, wiele łatwiej.
Ej, w ogóle powiem, że nasunęło mi się kilka myśli. Zacznę od tego, że tak jak mówisz, mamy, że to spięcie takie przychodzi, nie? Że trzeba nagotować, posprzątać. I obudźmy się wszyscy, my, ludzie, którzy to słuchamy, i my wszyscy, że my nie żyjemy 50 lat temu, gdzie nie było takiej dostępności pożywienia. Ba, jeszcze 30 lat temu, no dobra, 30 parę lat temu, gdy była komuna, ludzie musieli kombinować i celebrowali to, że mają to jedzenie, którego nie mieli na co dzień. Teraz żyjemy w świecie konsumpcjonizmu, dostępności. My nie potrzebujemy tyle. Po prostu kiedyś to miało inną wartość. Teraz my potrzebujemy bliskości, potrzebujemy siebie. My nie potrzebujemy prezentów, nie wiadomo czego, chociaż to jest fajne, może jakiś tam mały małą drobnostkę komuś dać, jakby nie oceniam dzieciom czy komuś, nie? Kto chce, ale obudźmy się, że nie chodzi o to, żeby było nastawione, tylko żeby były relacje, że to jest ważne, że kiedyś ludzie faktycznie to doceniali, moim zdaniem. Teraz to już jest takie oklepane, no bo po prostu mamy tą dostępność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi się narzuciła tutaj na myśl, narzuciła, tak weszła, to jest to, że ty miałaś tą gorączkę ze swoim mężem w te święta bożonarodzeniowe. Ja pamiętam, jak ty mi się tam nagrywałaś właśnie, że ty chorujesz. I to jest też druga rzecz. My tak się spinamy tą przyszłością, a zobacz, jakie życie jest nieprzewidywalne. Tak samo nauczył nas tego
Dokładnie.
COVID, nie? Że różne rzeczy się wydarzają i my się tak chcemy mieć wszystko idealnie w planie, a tu bęk, coś wypadnie, bęk, coś tu ktoś zachoruje, coś się wydarzy. I życie takie jest na ogół, ono jest nieprzewidywalne, nie? Na takiej płaszczyźnie. I jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że taki monolog, ale to jest ważne i myślę, że jeżeli słuchają nas osoby nie heteronormatywne, to mogą się z tym też mierzyć, tak jak i ja się mierzę, gdzie ja z Agatą jesteśmy 3 lata ze sobą, a my nigdy nie byłyśmy u siebie na świętach, na żadnych. Czy na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc. I teraz też spędzamy je osobno. I to na początku powiedziałaś, że trzeba gdzie pojechać, gdzie tu. My w ogóle nie spędzamy świąt razem i ja staram
Właśnie.
się to wytłumaczyć sobie i jej też tłumaczę, że dobra, dobra, tam święta, święta, siedzi się i je, damy radę, będziemy osobno, wiesz, tam przeminie, nie? Ale gdzieś w sercu to gdzieś tam siedzi i można byłoby to może jakoś ogarnąć, ale moja mama jest chora, nie zostawię jej. Agaty rodzice też mają jakieś oczekiwania względem spędzania świąt i myślę, że w ogóle wielu ludzi ma z tym problem, takich, którzy rodzice nie do końca akceptują tą seksualność. To jest strasznie ciężki etap i aż mi się płakać chce, jak to mówię. Bo naprawdę
Wierzę Ci.
ciężko.
Naprawdę Ci wierzę, dlatego że myślę sobie, że po pierwsze, niektóre rodziny są tak tradycyjne, że nie ma na nich miejsca, na to, co nie jest do końca w duchu religii katolickiej i tradycji. Z drugiej strony, tak jak mówisz, twoja mama jest chora, twoje Agaty, rodzice mają jakieś oczekiwania. Ciężko jest to wszystko pogodzić, podzielić, tak jakby się chciało to zrobić, żeby było i dla jednej, i dla drugiej strony dobrze. Wiesz, ja mam rodziców po rozwodzie, moja mama mieszka daleko, ale pamiętam, jak to było, kiedy jeszcze mieszkała tutaj blisko i że czasami to było dzielenie świąt na mamę i na tatę, wiesz, na dwa domy. A jeszcze jak później gdzieś tam doszedł do tego mój mąż, to nawet trzy domy.
A mogę wiedzieć, ile lat miałaś, jak rodzice się rozwiedli?
12.
A no to w takim wieku bardzo ważnym dla ciebie też, nie?
Tak. Ja miałam 12 lat, jak moi rodzice się rozwiedli. I wiesz co, i pamiętam, że to od zawsze był dla mnie bardzo taki czas wymagający bardzo wielu kompromisów, że ja musiałam zastanawiać się, masz młody człowiek, a musisz zastanawiać, jak ma to wykombinować i wygłówkować, żeby dla wszystkich było dobrze. Przychodzi nam dzielić to wszystko, a potem te święta mijają tak i tak sobie człowiek wtedy zadaje pytanie, co w trakcie tych świąt było fajnego dla niego, nie? Bo wiesz, mi nie zależy na tym, żeby ktoś mi podał pod nos. Ja właśnie idę po relacje, żeby się fajnie spotkać, żeby spędzić miło ten czas, rodzinnie ten czas. A nie pędzić, nie? Wiedzieć, że muszę, nie wiem, jechać tu, a za chwilę jechać tu. I ja i tak dzielę to na dwie rodziny, powiedzmy na 2 dni. Jeden dzień tu i jeden dzień tu. Ale znam takich ludzi i to są często ludzie, którzy trafiają do mnie do gabinetu, którzy potrafią jeść dwie albo trzy wigilie, rozumiesz? O 16 mają wigilię u jednego, o 18 mają tu, a o 20 jeszcze muszą na herbatkę zajechać do trzeciego. I nie są w stanie powiedzieć nie, bo wszyscy mają oczekiwania, że tak być powinno.
Taką chyba dominującą emocją w tym czasie, może każdego będzie to co innego, ale wyrzuty sumienia, nie, że jakoś trzeba to postępować w te święta i te poczucie, nie? Że ja muszę pojechać do rodziców, bo oni oczekują
Powinności, nie?
powinności.
Ja muszę, ja powinnam, ja powinienem, powinno być tak. Chociaż w ostatnich latach i tak widzimy już taki trend, w którym rzeczywiście ludzie się wyłamują, zaczynają robić po swojemu. To jest na pewno trudne w domach tradycyjnych, w których jeszcze jest babcia, dziadek, bo wiadomo, jakby cofnąć te dwa, jak sadzamy trzy pokolenia na przykład przy jednym stole, i z jednej strony to jest fenomenalne i fantastyczne, a z drugiej strony i tak wyczuwa się takie napięcie, które gdzieś w tym czasie funkcjonuje, wiesz, krąży w tej rodzinie, bo to nie podane, bo to nie tak, bo coś nie wyszło, bo wiemy, że ktoś się zajechał jeden i wziął na siebie nadmiar przygotowań i obowiązków i nie chce odciążenia i wiesz, i w każdym z nas się pojawia coś takiego, że kurczę, no można inaczej też, nie?
Nie chcę odciążenia, bo też te panie
Jest.
domu, one właśnie nie
Nie
chcą.
chcą odciążenia.
A osoby, które nie osoby, które nie pomagają w tym momencie, czują poczucie winy, że nie pomagają, ale mogą być zagubione, bo takie Zosie samosie, ja zrobię, ja zrobię, ja zrobię i obok stoją inni, którzy chcieliby pomóc, bo widzą, jak ta osoba się męczy, już tak jest schorowana, może jakaś to starsza jest osoba, no ale nie, ona zrobi sama, bo zrobi lepiej, nie? I wszyscy, po prostu pomieszanie takie wtedy w rodzinie jest i zamiast wszyscy razem gdzieś tam angażować i mieć frajdę z przygotowywań, nie? Nawet, że o, chodź, coś razem zrobimy, zobacz, jakie to fajne, popełniać błędy przy gotowaniu też mogą być, może nie udać się super potrawa, ale mieć ten super czas spędzony razem przy przygotowaniu. Fajne.
Tak. Ja zawsze piekę ciasta i jak mówię, upiekę ciasta na święta, to wiesz, co słyszę? Ale po co ty będziesz piekła? Rozumiesz? Ale ja lubię piec. To jest, ja, dwa, trzy ciasta minimum, nie lubię piec po prostu. Nie lubię gotować, lubię piec. Ale po co ty będziesz piekła? I sobie myślę, no po to, żeby zrobić komuś przyjemność, bo to miło jest, że mogę coś zanieść od siebie, nie? Bo to jest fajne, że można coś komuś podarować takiego handmade. Bo na przykład fajne jest to, że upiekę sernik mojej babci, która nie żyje. I to jest taki sernik, który, wiesz, ma powiedzmy 80 lat, przepis sam jego, no nie? I to jest fajne, że w te jedne święta, ten jeden raz, chce mi się ten sernik ugotować. I że wszyscy się tym sernikiem zajadają w jakiś sposób.
Taka tradycja
Tak, no bo
sernikowa.
święta chodzi o tradycję. Umówmy się, chodzi o czas spotkania się z bliskimi. Chodzi o to, żeby być dla siebie. Jedzenie to jest towarzysz. I teraz pomyślmy sobie też o tych ludziach, bo jakby mamy różne rodziny, prawda? Z różnymi problemami. Możemy mieć rodziny z problemem alkoholowym, którym wiadomo, że jeżeli wjeżdża przysłowiowa flaszka na stół, to wiadomo, czym to się może skończyć. I to jest już z automatu dla wszystkich czas napięcia. Mamy rodziny ludzi, których na przykład dzieci chorują na anoreksję. I teraz siadamy my, powiedzmy ta rodzina, to dziecko i ta anoreksja siada przy stole również. I wiesz, kiedy czasem łamie mi się serce, kiedy słyszę takie opowieści, że no właśnie, na przykład wśród rodzin chorujących, że oni, rodzice wiedzą, by nie zwracać uwagi, no nie? Jak coś się je, jak to dziecko je, ta dana osoba wygląda, ale babcia z dziadkiem zwrócą uwagę i potrafią walnąć takim komentarzem, że aż po prostu w pięty idzie.
Oj, bardzo ciężki okres dla osób z zaburzeniami odżywiania, święta, co? Z różnymi,
Tak.
przeróżnymi, nie? Bo te komentarze właśnie to są trigger pointy często dla tych ludzi.
Tak. Ale tak samo myślę sobie, że dla osób samotnych, którzy po 30, 31, 2 roku życia nie mają męża, dziecka, to potrafi się słyszeć takie komentarze. Stara panna, a kiedy sobie chłopaka znajdziesz? Taka, wiesz, jesteś fajna dziewczyna i co, żaden cię nie chce. I wiesz, i to są te rzeczy, które po prostu jakbyś pysk dostała, jak usłyszysz coś takiego. Albo weźmy sobie pod uwagę rodziny, które starają się o dzieci. Nie mogą zejść w ciążę. Podchodzą do in vitro, jednego, drugiego, trzeciego. Nie mówi się o tym rodzinnie, że się starają w taki sposób czy taki. I na dzień dobry ktoś przychodzi do nich i mówi: a wy jeszcze dziecka nie macie? No ale co, nie chcecie?
To w jaki
Ludzie
sposób?
mają tendencję do oceniania, nie? Do tego, co widzą, nie zagłębiają. się, wiesz, nie zastanawiają się, że za tą opowieścią może kryć jakaś tragedia.
To
Jakieś trudne wydarzenie, nie?
jak komunikować wtedy, czy nie komunikować, czy w ogóle, no bo jak na przykład słucha to jakaś taka właśnie osoba, która czuje, że kurczę, ja czasami tak mam, że ja takie komentarze daję, nie? Bo może tak być. To jak się wypowiadać, żeby nie urazić drugiego człowieka? W ogóle nie pytać, czy pytać?
Myślę, że lepiej w ogóle nie pytać. Wiesz, myślę sobie, że jeżeli zadajemy jakieś pytanie, to trzeba sobie też odpowiedzieć, po co ja to pytanie zadaję. No, o dzieci się nie pyta, o małżeństwa czy tam o związki się nie pyta, bo to są często historie, które mają jakieś zabarwienie, bardzo trudne podłoże, tak? Takie emocjonalne. Nie komentuje się czyjegoś wyglądu, nie komentuje się, czy ktoś zjadł za mało, czy za dużo, czy zjadł tego, czy zjadł tego. I ci opowiem jeszcze taką osobistą rzecz. Wyobraź sobie, ja jestem uczulona na ryby. Śmiertelnie. Rozumiesz? I wyobraź sobie mnie na Wigilię.
Dostajesz komentarze?
No, może nie tyle, że dostaję komentarze, bo już wszyscy są przyzwyczajeni, ale pamiętam, jakie to było trudne za dziecka, bo jestem od dziecka uczulona na alergię, że na przykład ryby mojej mamie koleżanka musiała smażyć w domu, bo u nas w domu nie mogło być smażonej ryby, bo ja puchłam od zapachu smażonej ryby. No, dlatego wiesz, i jakby może ja mam też takie przeświadczenie ze swojego własnego domu, że u nas w jakiś sposób było tradycyjnie, ale później było mniej tradycyjnie niż tradycyjnie. Ale rzeczywiście, na przykład Wigilię, no dla mnie, jeżeli chodzi o kwestie jedzeniowe, no nie ma opcji, tak? No ja zjem jedną sałatkę, ciasto i ja sobie sama ulepię pierogi, to zjem pierogi, nie? I to jest moje żywienie w święta, no bo tak jest. Na święta wielkanocne, no zjem nieco więcej, ale ja nie przepadam za takim jedzeniem na przykład, nie? Więc myślę sobie, że właśnie nie o to chodzi, co kto je, ile tego je, tylko chodzi o to, żeby w tym czasie pobyć wspólnie, żeby zapytać, co u ciebie, żeby dać sobie prawo do tego, no właśnie, nie bać się też trudnych opowieści, bo jeżeli ktoś dostaje takie pytanie na klatę, na przykład, o, nie chcesz, jeszcze dziecka nie macie? No wiesz, ja sobie myślę, że jeden nie będzie chciał odpowiedzieć na ten temat i może wprost powiedzieć, zadałeś mi bolesne pytanie, wolałabym tego tematu nie poruszać, a druga osoba może zechcieć powiedzieć, tak? I teraz ta rodzina musi być w stanie przyjąć tą opowieść, jeżeli to pyta, nie zamiatać to, a dobra, to są święta, nie będziemy o takich tematach rozmawiać, bo też się z czymś takim spotkałam, że ktoś ci wyjeżdża z trudnym tematem, a w rodzinie nie ma gotowości na to, by o czymś takim rozmawiać i zaraz jest, a to są święta, nie będziemy o takich rzeczach rozmawiać. To też nie o to chodzi, nie?
To wtedy to możemy zakomunikować typu, to jest dla mnie bolesne pytanie, nie mam ochoty na ten temat rozmawiać. Co jeszcze taka osoba może odpowiedzieć?
Że ja odpowiadam sarkazmem, ale to ja nie, ja sobie pozwalam odpowiadać sarkazmem na pytania niewygodne dla mnie, ale ja umiem się od nich zdystansować, ale myślę sobie, że to, co w ogóle można, bo jakby te pytania są też powtarzalne, to nie jest tak, że to pytanie dostajesz pierwszy raz. Każdy z nas ma swoją rodzinę i wie, jak ona funkcjonuje, wie, że te pytania się powtarzają z roku na rok. I teraz, jakby wiedząc, że idę w takie towarzystwo, w rodzinę, w której nie czuję się może do końca swobodnie, w rodzinę, w której rzeczywiście poruszane są trudne tematy albo takie pytania są zadawane, to tak naprawdę ja takiej osobie polecam w ogóle na dzień dobry wejść tam za zasłoną, to znaczy się oddzielić za lustrem, powiedzieć sobie: wchodzę, ale nie słucham tego, co jest do mnie mówione. Wiesz, przyjmuję to przez pewną tarczę, nie? To nie jest o mnie, nie jest bezpośrednio o mnie. Bo stawić sobie trochę taki szklany klosz.
Ja sobie stawiam bańkę mydlaną. To
Albo
zaproponować
bańkę mydlaną,
sobie bańkę
świetne.
mydlaną na przykład, nie? Że jestem w tej bańce, żeby to do mnie nie trafiało.
Tak. I wejść w jakiś sposób już zdystansowanym do tej sytuacji. I to pozwala. Ale myślę sobie, że jeżeli wiemy też, kiedy te komentarze padają, nie? To można się właśnie w jakiś sposób spróbować zaktywizować, wiesz, do czynności różnych, żeby nie siedzieć, nie? Żeby nie siedzieć, nie, wiesz, o co chodzi, nie siedzieć, nie słuchać, nie być jakimś tam nie być uczestnikiem tych rozmów, to myślę sobie, że można po prostu zaangażować się, pomóc coś tej osobie, która przygotowuje, nie wiem, zmienić talerze, tak? Bardziej w aktywną formę wejść.
Aha, zbierne i w aktywną, czyli nie słuchać. A jak jesteśmy już przy tym właśnie siedzeniu przy stole, to jak właśnie wyznaczyć takie granice, że już nie mamy siedzieć ochoty przy tym stole, ale inni nalegają. No zostań, zostań, zostań.
Chodzi ci o wyjście czy o wstanie od stołu?
Wiesz co, o wyjście. Albo o wstanie, o takie, że. Wiesz, bo to ja akurat mówię z własnego doświadczenia. Ja lubię ludzi, lubię świętować, ale nie lubię tego robić długo. Po prostu mam jakiś czas i kiedy już czuję się zmęczona, chciałabym wyjść. Ale w takim przekonaniu rodzinnym jest to, żeby siedzieć, 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 gościć się i w ogóle. I jest na to jakiś przepis, żeby wyznaczyć tą granicę taką i być w porządku, w zgodzie ze sobą?
Myślę sobie, że tą granicą jest to, co ty czujesz, że jeżeli teraz czujesz, że to już jest twój moment i zostaniesz, to naginasz sama siebie i z tego nie będzie żadnej przyjemności dla ciebie, żadnej korzyści, tak? Więc rozumiem, że w takiej sytuacji lepiej jest powiedzieć: ja jednak jestem już zmęczona, potrzebuję iść do domu, tak? I zostawić ich z tym. Trudno. To, co oni sobie będą myśleli, no to będą sobie o tym myśleli. Ale ty nie możesz brać odpowiedzialności za to, co ktoś o tobie pomyśli. Wiesz, ja mam dziecko, ja się zawsze dzieckiem mogę zasłonić.
No, właśnie, właśnie. Ale wiesz, też mamy prawo nam się po prostu nie chcieć zwyczajnie, nie? I powiedzieć,
Tak,
no nic,
ma nam się
nie wiem, ale
prawo.
tak ciężko w wielu kulturach rodzinnych jest to zaakceptować. Tak ludzie się nadwyrężają siebie, swoją osobowość. Ja widzę to po swoich rodzicach, że
No i pytanie, po co?
no
Po
bo
co my to sobie robimy?
trzeba, bo trzeba, bo dzieci siebie nie będą pamiętać. Wiesz, o co chodzi?
Ale
To jest
zobacz,
głęboko
babci
zakorzenione.
i dziadki, jacy by nie byli, nawet jeżeli dźwigają 50-60 lat tradycji i przygotowywania świąt i w ogóle, i w ogóle, to oni też są zmęczeni. I tak naprawdę, wbrew pozorom, jakby posłuchać starszych ludzi, to też często mówią: chcielibyśmy być zaproszeni. Pójść, zjeść, ogarnąć, wyjść. Bo wiesz, my w tym czasie zapominamy w ogóle, po co są te święta. Ja sobie myślę, że święta są, tak jak powiedziałaś ładnie, lubię świętować, ale czemu masz przeginać swoją własną granicę? Jak czujesz, że już się wyświętowałaś, to po prostu zabijasz manatki i tyle. Pytanie, czemu tak trudno jest powiedzieć nie naszym bliskim? Dlaczego jest tak, że się naginamy? Dlaczego jest
Bo
tak,
ja się
że.
chyba już tak nie naginam, bo ja osobiście, jakby się wypowiadając za siebie, to jakby zaczęłam bardziej słuchać siebie i dbać o swoje granice, ale miałam z tym duże wyzwanie i z doświadczenia po przyjaciołach różnego rodzaju. Wiem, że jest z tym wyzwanie i wiem, jak dużo ludzi ma z tym wyzwanie, bo co, jesteśmy wychowywani w określony sposób i nie wiemy, że można inaczej. Nie każdy przychodzi refleksyjnie. W ogóle ja mam takie czasami wrażenie, że niektórzy żyją w takich kloszach, takich pozamykanych i męczą się, nawet nie słuchając siebie, nawet nie wiedząc, że kurczę, mają w sobie negatywne emocje, które już zaczynają wzbudzać. Nie słuchają siebie, żyją w takich swoich klatkach i przekonaniach. I wiesz, to chodzi o to, żeby tym rodzicom, ja myślę, żeby zacząć to po prostu robić, żeby zacząć te granice. I na początku to jest trudne, ale ich trzeba nauczyć, wychować. Tak samo na świętach, ich trzeba nauczyć, że się jest dorosłą osobą, że ma się swoje zdanie, że ma się swoje potrzeby, że możesz czegoś nie chcieć, a może się czegoś chcieć.
Rodzice zawsze będą na nas patrzeć przez pryzmat dzieci, nieważne ile będziemy mieć lat. W ich oczach nigdy nie mamy tyle, ile mamy. Zawsze jesteśmy dziećmi. I musimy wziąć na to poprawkę. I wiesz, jakby my, biorąc na to poprawkę, mamy prawo wyznaczyć granice, ale to, co oni już poczują w tym obszarze, to jest ich, to nie jest nasze. Ja mam prawo powiedzieć, że jestem zmęczona. To już jest dobry moment, żebyśmy poszli, nie? I ktoś powie: a po co, a po co? A tak naprawdę, czy ta osoba, jak nie powie: a po co, a po co,
Siedź,
to ona tak naprawdę w tej
siedź tam,
chwili nie
będziesz
czuje,
szła.
że idą,
Co
nie?
będziesz w domu robiła? Siedź tam. Dzieci ci płacą.
Okej, ale ja potrzebuję pójść do domu.
A.
Trzeba odpocząć po świętach, nie?
To jesteś, na tobie to nie można polegać. Jeszcze byś posiedziała z nami, tak rzadko przyjeżdżasz.
Boli mnie to, co mówisz.
Co cię boli? Że tak rzadko przyjeżdżasz?
Nie, to co powiedziałaś.
Aha. Ale co ja powiedziałam? Ja nic nie powiedziałam. To ty mnie ranisz, że ty chcesz już wyjść.
Powiedziałaś, że cię ranię. Powiedziałaś, że wzbudziłeś we mnie poczucie winy, że ja wychodzę. Ale ja tego potrzebuję.
Ach, dziecko. No dobra, to idź. Z życia wzięte, nie?
Wiesz, można w ten sposób się skonfrontować. Ja boję się, nie? I boli mnie to. Ja uważam, że kuźwa, jak ktoś nam mówi coś, to czemu ja mam mu nie powiedzieć, że mnie boli to, że wjechał w moją granicę, że przekroczył tą granicę. Dlaczego mam go z tym nie skonfrontować? Wiesz, nie znoszę w ogóle takich słów rzucanych właśnie, nie? Rani mnie to. To jest wzbudzanie w jakiś sposób nas poczucia winy. Za to, za co? Za to, że idziemy, za to, że decydujemy się wyjść, no wychodzimy dlatego, że czujemy taką potrzebę. Nikt nie napisał nam, że święta trzeba celebrować od 8 do 20. Myśląc sobie o tych wszystkich rodzinach, to mam takie poczucie, że wiele trudnych rzeczy dzieje się w rodzinach naszych za zamkniętymi drzwiami. Dzieją się choroby, straty. Dzieją się właśnie zaburzenia odżywiania, alkohol, przemoc. I pamiętajmy o tym, że my nie musimy na to wszystko pozwalać. Że jak ktoś krytykuje młodego człowieka, który cierpi na zaburzenia odżywiania, jak on wygląda, to przecież możemy stanąć w jego obronie.
To bardzo ważne. Coraz więcej młodych ludzi choruje na zaburzenia odżywiania, a ta starszyzna czasami nie jest świadoma tego, że robi krzywdę, nie?
Ale zaburzenia odżywiania to jest problem rodzinny, bardzo często. On się nie bierze od tak. To jest pewna reakcja na to, co się dzieje w rodzinie, na te komentarze, na te triggery, na porównywanie. A powiedz mi, Weronika, jak pracujesz z różnymi osobami? W takim obszarze też mocno z ciałem, w jakiś sposób jako trenerka, zauważasz to, że ludzie sobie na przykład wrzucają taką presję przed świętami albo w trakcie świąt, po świętach, że muszą to zrzucić, to co przytyli, wiesz, że sobie tak aż wrzucają takie restrykcje, na przykład większe, zwiększają po tym czasie świąt i nie wiem, ich obraz samego siebie jakoś się zaburza, zachwiewa w tym czasie.
Zobacz, Ola, jak w sumie super pytanie, bo jakby to wszystko zaczyna się też w głowie. To wszystko zaczyna się też z tymi granicami, o których rozmawiałyśmy. Wszystko zaczyna się też z asertywnością, ale też bycie takim w zgodzie ze sobą i bardzo ważną świadomością, że no, nie przytyjesz, nie wiadomo ile, jak 2 dni pojesz. A potem wrócisz do starych nawyków, dobrych nawyków. Chodzi tutaj o taką normalność, ja bym to nazwała, i taką równowagę, bo to nie chodzi o to, żeby teraz przejmować się tym, co jeść, czego nie jeść. Ja w ogóle kiedyś nakręcałam na YouTube, taki filmik, jak nie przytyć w święta, nie?
Wrócimy wam tutaj.
Możemy wam, że właśnie wielkanocne. Ja w ogóle wtedy byłam całkiem innym człowiekiem. Ja byłam takim. Mówiłam, co jeść, czego nie jeść, jedz chleba, idź pobiegaj, zjedz jajka, nie jedz pierogów, wyjadaj farsz, bla, bla, bla. A teraz jestem całkiem innym człowiekiem. Serio, 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 naprawdę. Ale wstawiam.
Ograżona, to nie wrzucamy tego.
Taki dietetyczny, nie wiesz, jak było, jak trzymać formę. No, człowiek
Rozumiem.
się zmienia, nie? Jakby swoje wartości, no nie każdy, ale chodzi o to, że że no, dalej propsuje jakby zdrowy styl życia, ale na pewno gorsze dla dobrostanu jednostki jest to, żeby zachować normalność niż skrajność. Czyli, że święta się zbliżają, to ja nie mogę zjeść tego i tego, bo jestem na treningach personalnych, jestem na diecie i wszystko, że tak powiem, zwalę. Bo chodzi o to, że żeby mieć też ładną sylwetkę, trzeba tak naprawdę nauczyć się siebie, być w zgodzie ze sobą. Czasami sobie pozwolić, a czasami mieć też w sobie determinację do niektórych działań. To jest nauka tak naprawdę siebie. I to ja zawsze powtarzam ludziom, że każda zmiana fizyczna odbywa się w głowie na początku. Powinna poprzedzać zmianę psychiczną tak naprawdę, bo z wieloma rzeczami to się gdzieś tam wiąże. I tak naprawdę jakby patrząc na święta i odchudzanie, jak być fit, Boże, jak nie zjeść, jak nie to tak naprawdę to można sobie te wszystkie teorie w dupę wsadzić, bo o zmianę chodzi długofalowo, nie o to, że święta muszę coś trzymać, tylko ty masz po prostu, Grażyna, małymi krokami codziennie coś wdrażać, a w święta pozwolić sobie na bycie człowiekiem i nie myślenie o tym, co jeść, a czego nie jeść. Aczkolwiek
Ale bycie też w relacjach, nie?
W relacjach
To
właśnie
jest
nie być
no
takim
właśnie, bo to, przecież to nie chodzi o to, ile ty tego żuru zjesz, albo białej kiełbasy, albo nie wiadomo czego. Przecież to chodzi o to, żeby w te święta pobyć wspólnie, razem. Żeby to jedzenie było towarzyszem, a nie wokół tego jedzenia kręciło się wszystko.
Tak. Nie myśleć za dużo, nie spinać się, po prostu być tu i teraz, być z tą rodziną. Czasami nie jest to najłatwiejsze, bo wiemy, jak jest różnie, ty to wiesz, szczególnie pracując w takim nurcie terapeutycznym, że rodzina to jest wszystko, tak? W tym co ty terapeutyzujesz innych. Ale to no, nie mamy wpływu na to, że ojciec, czy matka, czy siostra, czy brat są jacyś. My mamy wpływ na to, jak my się czujemy w jakimś tam stopniu, nie? My mamy wpływ na to, czy my będziemy to wszystko brać do siebie, wsiąkać i mówić, no tak, faktycznie jestem taka zrąbana, faktycznie mogłabym już mieć tego męża i te dzieci. I wsiąkać w te dialogi i się z nimi utożsamiać. Możemy jakby wracając do tej bańki, czy do czego to ty tam też piłaś.
Tarcza, ściana.
No, ale tak czy siak doceniać to, że jesteśmy razem, bo nigdy nie wiemy, co się kiedyś może wydarzyć. Różne rzeczy się wydarzają. Bądźmy tu i teraz. Nie myślmy za dużo o tym, jacy powinniśmy być, o tym, co będzie, o tym, co było. Po prostu zanurzmy się w tych świętach. Bądźmy w nich. Tacy na 100%.
To jest prawda, bo pamiętajmy o przemijalności również i o tym, że dzisiaj mamy rodziców, dziadków, ciocie, wujków, ale oni są różni. Bierzemy ich z całym dobrodziejstwem inwentarza. A jeśli już się decydujemy spędzić te święta, to pamiętajmy też o tym, że to jest tak, że to nie wiem, czy to nie są ostatnie święta, więc zadbajmy o to, żeby te święta były dla nas dobre i dla tych ludzi, dla których my przychodzimy w te święta. Przecież nie przychodzimy się tam kłócić, upijać, czy nie wiem, kogoś krytykować, wyzywać, tak? Nie po to idziemy na święta, czy żeby wywlekać trudne tematy rodzinne.
Zawsze
W sensie, wiesz,
no.
Tapetować nimi ściany w pokoju i mówić, a bo ta jest taka cudowna, a ten jest taki zły, bo jeszcze ten nie ma dzieci, a tutaj już dwoje, zobacz, na przykład, nie? Tylko ja sobie myślę, albo tutaj o jakiś rozwód, a tutaj coś, albo jeszcze nie wiadomo coś innego. I tylko ja myślę sobie, że idźmy i spędźmy ten czas tak, żebyśmy my mieli poczucie, że możemy w ten sposób te święta spędzić. Że to jest dobre, że mamy prawo wstać od tego stołu. Jak mamy ochotę wyjść na godzinę na spacer, to idźmy na ten spacer. Weźmy tą babcię pod rękę i powiedzmy, babcia, chodź, zrobi sobie babcia teraz chwilę spokoju. Tutaj inna osoba pyk, pyk, pyk ogarnie, a babcia na pół godzinki na spacerek ze mną wokół.
No, dobra.
Wiesz, sam fakt, może ci herbaty zaparzę, nie? Może ci herbaty zaparzę albo zrobię. I ja jestem pewna, że takiej babci to się miło zrobi, że ty o niej pomyślisz i że jej może herbaty albo wody, albo nie wiem, kawy jej zaparzysz. Albo, wiesz, nie? Taką drobną rzecz. Pokażmy tym ludziom, że my w jakiś sposób o nich myślimy i doceniamy to, że jesteśmy i że możemy być z tymi ludźmi w te święta. Naszymi bliskimi. A jeżeli mamy się męczyć, to rozważmy, czy tak naprawdę musimy wypełniać te lojalności. Bo może dla nas samych jest lepiej, byśmy zostali sami, zrobili święta po swojemu. I właśnie w ten sposób możemy zacząć się wyłamywać i w jakiś sposób stawiać swoją własną granicę.
Po tym podcaście mnóstwo osób zrobi tak, jak zawsze chciało, czyli inaczej.
Marzę o tym, żeby ludzie robili inaczej, bo pamiętajcie, rodziny zapraszają nas do tańca. Ten taniec zawsze wygląda tak samo. Cała trudność polega na tym, żeby zrobić coś inaczej. I to pamiętam, taka jedna z interwencji systemowych, o której mówił Jerzy Jakubowski, świętej pamięci, nauczyciel, superwizor WTTS-u. On mówił, że jak coś właśnie trzeba zrobić, to trzeba zrobić to inaczej. I często klienci dopytują, ale co inaczej? A on zawsze odpowiadał: ja nie wiem, ale ty wiesz, co trzeba zrobić inaczej.
Ja też życzę ludziom, żeby mieli tę odwagę zrobić tak w zgodzie ze sobą, jak czują. A czasami wydaje mi się, że nie każdy czuje. Jak dotrzeć, jak w ogóle, Olu, dotrzeć do siebie, żeby poczuć to, że to nie jest moje, ja chcę inaczej, ja chcę to zmienić. To jest jakieś odczucie w ciele.
No wiesz, ja uważam, że tak, że wszystkie emocje zapisują się w ciele. I teraz te lojalności i oczekiwania też się zapisują w naszym ciele. Mam taką fantazję, ale to jest moja fantazja, że u wielu osób się to zapisze jako złość, jako gniew, jako przekroczenie właśnie własnych granic. U innych zapisze się to jako poczucie winy. Ale kluczem, myślę, do tego wszystkiego jest słuchanie samego siebie, słuchanie swoich własnych emocji. Jest próba lokalizowania tego, co się ze mną dzieje. Bo jeżeli przeżywamy złość w relacjach rodzinnych, to znaczy, że jakaś nasza granica została przekroczona. Jeżeli czujemy poczucie winy, trzeba się zastanowić, czy to nie jest poczucie winy, które przeżywaliśmy jako dziecko.
No
Bo
kurde.
jest gdzieś kontinuum, tu jest poczucie winy, tu jest złość, nie? I my tak czasem wpadamy, że czujemy tylko poczucie winy, a złości w ogóle. Nie ma nic złego w tym, żeby się zezłościć, powiedzieć, przekraczasz moją granicę. A jeżeli wiem, że to i tak nie zostanie usłyszane, to pytanie, czy warto się z tym boksować?
Ja taki czasami odnoszę wrażenie, że i w tym też czasami jest taki strach, że im będziemy te granice tak mocno wyznaczać, to przestaniemy, nie wiem, mieć relacje międzyludzkie, bo będziemy tacy, wiesz, za granicami, tacy w sobie, że wszyscy zaczną, nie wiem, przestaniemy mieć relacje międzyludzkie. Jak to widzisz? Mogą się rozpaść, na przykład nawet rodzina, tak jest. No i powiem, dobra, nie mam ochoty, mam ochotę. No i wiesz, czy to nie oddala czasami?
Weźmy ten taniec rodzinny. Pomyślmy, że to jest taka rodzina, która trzyma się za ręce i tańczy. Każdy w swoim tempie, ale wszyscy idą w jednym kierunku. I teraz, kiedy ty zaczynasz tańczyć inaczej, to są trzy opcje. Jeden, rodzina będzie cię chciała ściągnąć do swojego tańca, i to zależy, jak ty wytrzymasz. Jeśli wytrzymasz, to im się to nie uda. I siłą rzeczy będzie musiała zaprowadzić jakąś zmianę, czyli nauczyć się tańczyć w jakiś sposób na nowo, albo się rozpadnie. Zawsze jest ryzyko, że rodzina się rozpadnie, ale to wtedy nie znaczy o nas, to znaczy o jakości tych relacji. Natomiast myśląc sobie o tym, Weronika, ja znam mało rodzin, których relacje się rozpadły. Myśląc o swojej własnej rodzinie, która w jakiś sposób się rozpadła, jak miałam 12 lat, Nie powiem ci, że te relacje się rozpadły. No bo tyle, ile jest członków rodziny, tyle jest różnych relacji z różnymi członkami. Może główna relacja między rodzicami moich rodziców się rozpadła, ale moja z mamą, moja z tatą, moja z bratem już się nie rozpadła. Mój brat tak samo, wiesz, jakby ta koneksja, tak? Więc popatrzmy trochę na to przez pryzmat tańca. No jeżeli przez to, że ja powiem nie, rodzina zacznie się rozpadać, to świadczy o jakości tych relacji. My się często boimy wyjść z tej naszej jakiejś takiej skorupki, ale nasze rodziny widzą w nas dzieci, wnuki. My jesteśmy, często nie jesteśmy tacy, jak teraz jesteśmy naprawdę, tak? Patrzy się na nas przez jakiś pryzmat. Wiesz, niby widzi się 30-latkę, ale jak zapytasz moją mamę, jak ona mnie widzi, to ona mnie widzi ciągle w takich kiteczkach takich dziecięcych, wiesz. I jak urodziłam dziecko, to ona mówi, to jest niemożliwe, że moja córka urodziła dziecko, że to ja taka mała była. Ja dzisiaj patrzę na swojego syna, on ma 2,5 roku i ja myślę sobie, jak to jest możliwe, bo taki malutki, a już jest taki duży. Nie? I jakby zakrzywia nam się ta rzeczywistość, kiedy patrzymy na naszych bliskich, więc myślę, że o tym też należy pamiętać. Że często to pierwsze, to co sobie my stawiamy za ograniczenia, to stawiamy sobie ograniczenia w naszej głowie. To my sobie je stawiamy. Nie powiem, bo będę się czuła winna. Nie powiem, bo się zezłoszczą. Nie powiem, bo. No zezłoszczą się, no ale to jest ich złość. Trudno.
Myślę, że nie da podcast ten temat, ale jest, rezonuje ze mną. Może nie ze mną, ale z bardzo blisko mi osobą. Ale a propos tego tańca, to jest fajna metafora, podoba mi się.
Tak, bo my w relacjach tańczymy taniec. I pamiętajmy też o tych różnych trudnościach, które przeżywają ludzie, i o tym, że u jednej z tych osób, która siada do świątecznego stołu, nie jedna z tych osób przeżywa napady paniki, nie jedna z tych osób przeżywa stany, epizody depresyjne, nie jedna z tych osób boryka się z czymś. Jeżeli ktoś powie, mam ochotę wyjść, już jestem zmęczony, to jest już mój czas, to będzie dobre, to pozwólmy jej, żeby po prostu wyszła. Jeżeli ktoś będzie mało mówny, mało uśmiechnięty, to zadbajmy o tą osobę, nie mówiąc, co się tak mało uśmiechasz, tylko po prostu zatroszczmy się i pokażmy jej, że jest ważna. Może zrobi ci herbatę, może masz na coś ochotę, a może potrzebujesz pogadać, a może się przytulić. Tak po prostu, najzwyczajniej w świecie. Nie zwracając uwagi, nie wiercąc z dziury z tego, co złe, a spróbujmy zrobić coś dobrego, coś takiego, co zbliży nas w tym tańcu rodzinnym i co sprawi, że ten moment będzie dla nas warty zapamiętania. Bo co my później pamiętamy? Te momenty wspomnienia, nie pamiętamy to, ile dań było na stole, ani jak był przystrojony stół czy chata, tak? Pamiętamy, co się działo, emocje. Znaczy, wydarzenia o zabarwieniu pewnym afekcie, tak? O zabarwieniu emocjonalnym. I później ja wiem, czy to jest, czy rok temu na Wigilię miałam miłe odczucia, czy nie. Pamiętam to. Nie są one tak już silne, skrajne, ale pamiętam, jak były nacechowane, naładowane, czy pozytywnie, czy negatywnie. Więc zróbmy dla siebie dobrze i dla innych dobrze, tak? Byśmy czuli, że te święta są wartościowym czasem, jakościowo wartościowym czasem. Nie na ilość, a na jakość.
Nie głowiąc się, co zjeść, a czego nie.
Dokładnie. A jeśli masz ochotę graża zjeść 3 białe kiełbasy, to jest nie.
To
Siłki
takie
ci
będzie keto,
wydajcie.
bardzo modna dieta keto, ale ja nie jestem zwolennikiem. Jakbyś zjadła 3 kiełbasy, nie?
No, okej.
Są tacy, co pewnie i by zjedli, by powiedzieli, że to jest to. No. No dobrze, dobrze. Myślę, że temat dosyć wyczerpany, dosyć miły, dosyć wspierający. O tak bym go nazwała. Poruszający wiele wątków. I tak naprawdę terapia systemowa, terapia rodzinna, myślę, że jest bardzo bliska świąt.
Tak, i wiesz co, ja sobie też biorę mocno, że my lubimy rozmawiać w kategorii deficytach, o deficytach, wiesz, o tym, znaczy systemowcy tego nie lubią, bo my bazujemy na zasobach, ale lubimy o świętach mówić, że to taki straszny czas, taki, wiesz, deficytowy, taki, ach, nie, że to będą tamte komentarze i to, ale przecież my i tak z tego czasu możemy wziąć coś wartościowego dla siebie. I skupiajmy się na tym, co jest niewartościowe, a na tym, co jest wartościowe. A jeśli ktoś przekroczy naszą granicę, to miejmy odwagę o to zadbać, o siebie zadbać.
Czyli skupiamy się na pozytywach, nie skupiamy się na tym, co niedobre, bo w sumie tak można powiedzieć, że dialogi, które prowadzimy, które słowa słyszymy, jak ciągle słyszymy źle, a moja rodzina jest taka, no to my zaczynamy, my jesteśmy tymi słowami. I tak jak mówisz, dobrze jest, my to wam tak trochę z takiej perspektywy też chciałyśmy pokazać, jak to jest, ale w gruncie rzeczy, tak jak mówisz, kończąc, dostrzegajmy te dobre rzeczy, dostrzegajmy to dobro, dostrzegajmy tego baranka, tego króliczka wielkanocnego, dostrzegajmy bycie tu i teraz, chwilę ze sobą i pamiętajmy o tym, że różnie w życiu bywa i żeby też dać sobie przyzwolenie na to, że może nie będzie tak idealnie, jak myśleliśmy, że będzie, że coś nie wyjdzie, że ciasto się spali albo barszcz wyparuje. Po prostu cieszmy się tym, że mamy siebie, że mamy relacje społeczne, bo to, co nas uszczęśliwia w życiu, to relacje społeczne, rodzina, przyjaciele, to jest to, dzięki czemu nabieramy skrzydeł.
Tak. A jeśli tak podsumowując i dodając na koniec, jeśli poczujemy, że tańczymy ten taniec rodzinny za bardzo i ten taniec nas zaczyna uwierać, to dla pewnego eksperymentu zawsze możemy zacząć tańczyć inaczej
Ty,
i obserwować.
oni
Co
tango, a ty
się
mówisz czek,
wydarzy?
no, czy.
Dokładnie, wiesz, zaobserwujmy, nie? Co się wydarzy, jeśli ja zamiast tanga zacznę czacze nagle tutaj tańczyć, nie? Może się okazać, że spora część rodziny podchwyci tą czaczę. Kto wie?
To te czarne owce, które były o podcaście, w podcaście o pewności siebie trochę,
O
nie?
pewności siebie, tak.
Tak.
Czarne, ale czarne, piękne, kolorowe, złote, różowe, tęczowe, każde.
Każde owce.
Jeńczące się przede wszystkim jak milion diamentów.
No dobra, to może złożymy życzenia na sam koniec.
Dobrze.
Zdrowych,
Wesołych.
spokojnych,
Rodzinnych.
szalonych,
W zgodzie z samym sobą.
bez liczenia kalorii.
Empatycznych.
Miłosnych.
Przyjaznych.
Zajebistych.
Zajebistych świąt. Dzięki.
Dzięki.
I ja tu też gdzieś pozwolę sobie podlinkować do tego filmu, który nagrałam w grudniu na temat lojalności rodzinnych, bo on był też mocno taki w kontekście świątecznym, więc może komuś się przyda.
No i super. No ja nie wiem, czy wstawię te, jak nie przytyć w święta, ale możecie sobie zobaczyć mnie 7 lat temu.
Ja z chęcią Cię zobaczę 7 lat temu.
No dobra, dziękujemy za wysłuchanie, dziękujemy,
Dziękujemy
że
bardzo.
byliście. Jeżeli gotujecie potrawy, to dalej je gotujcie w miłej atmosferze. No i do zobaczenia.
Miłej, bez stresu i presji i napięcia.
Na luzie, co ma być, to będzie.
Tak jest.
W życiu nie ma przypadków, prawda?
Nie ma. Zeszły tydzień pokazał mi, że nie ma.
No właśnie. No to do zobaczyska.
Do
Buziaki.
zobaczenia.